W naszym programie Czas na Wiadomości zapraszamy.
Europa z niepokojem patrzy na wydarzenia w Turcji. Próby wojskowego zamachu stanu dla wszystkich były wielkim zaskoczeniem. Pucz z pewnością przyczyni się do jeszcze większej destabilizacji kraju.
W nocy doszło do nieudanej próby wojskowego zamachu stanu w Turcji. Pucz ostatecznie został zdławiony, ale w kraju wciąż jednak panuje chaos.
W starciach zginęło w sumie ponad 190 osób, w tym 104 puczystów. Wśród pozostałych 90 ofiar śmiertelnych jest 41 policjantów, 2 żołnierzy i 47 cywilów.
W całym kraju aresztowano ponad 1500 wojskowych. Prezydent Erdogan zapowiada dla nich surowe kary.
Turcja czeka niespokojny okres. Państwo to coraz bliżej zbliża się do tak zwanego państwa islamskiego, mówi Grzegorz Piątkowski, politolog.
Mamy okazję obserwować, że Turcja nie jest państwem europejskim, podobnie jak zresztą reszta świata islamskiego. Nie wyznają wartości europejskich, niezależnie od tego, czy ten zamach wojsku się uda, czy się nie uda. Mamy jasny obraz, że takich rzeczy w Europie się przez ostatnie 60 lat po prostu nie widziało. Wojsko od czasów Atatürka postanowiło stać na straży laickości i łagodnej wersji islamu. Obecna partia AKP oczywiście nie jest radykalnie islamistyczna, natomiast bardzo mocno stawia na islam. Wojsko chciałoby tutaj wrócić do ideałów Atatürka. Wydaje mi się, że im się nie uda, że już społeczeństwo na tyle stoi za partią AKP i za prezydentem Erdoganem, że to już wojsku się nie uda.
Francuskie źródła przekazały, że zatrzymano 4 mężczyzn z otoczenia Tunezyjczyka. Nie podano tożsamości zatrzymanych. We Francji obowiązuje żałoba narodowa.
Dziś weszło w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości, które zwiększa obowiązki kuratorów. Szef resortu Zbigniew Ziobro zmienił zasady pracy kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych. Kurator nie rzadziej niż raz na pół roku będzie musiał zasięgać informacji o skazanym w Krajowym Rejestrze Karnym.
Podczas pierwszego kontaktu ze skazanym będzie musiał go pouczyć m.in. o tym, jakie sankcje grożą za ponowne popełnienia przestępstwa.
Ponadto w jego obowiązku będzie pozyskanie od podopiecznego numeru telefonu lub e-maila. Wszystko po to, by móc się z nim skontaktować podczas dozoru.
Poseł i adwokat Arkadiusz Mularczyk podkreśla, że nadzór kuratora będzie bardziej skuteczny.
Zmiany, które wprowadził minister sprawiedliwości w tym rozporządzeniu, one spowodują, że będzie znacznie lepszy nadzór kuratora nad osobą, którą się opiekuje, czy też nad którą ma pieczę, i ten nadzór spowoduje, że ten powrót do normalnego życia, czy też ta opieka kuratora nad taką osobą, którą się opiekuje, będzie znacznie skuteczniejszy i ta osoba będzie znacznie skuteczniej wdrożona do przestrzegania porządku prawnego w przyszłości.
Kuratorzy będą mogli także złożyć do sądu wniosek o zmniejszenie lub poszerzenie obowiązków lub zwolnienie z nich skazanego.
Polska jest coraz bardziej innowacyjna, jednak w dalszym ciągu plasujemy się poniżej średniej Unii Europejskiej. Tak wynika z raportu Europejska Tablica Wyników Innowacji 2016, opublikowanego przez Komisję Europejską. Polska awansowała w tym roku na 23. pozycję, to o jedno miejsce wyżej w porównaniu z wynikiem z poprzedniego roku.
Według raportu silną stroną naszego kraju są zasoby ludzkie oraz inwestycje przedsiębiorstw.
Polska uplasowała się obok takich państw jak Węgry, Litwa, Czechy, Włochy czy Chorwacja. Liderami innowacyjności są Dania, Finlandia, Niemcy, Holandia i Szwecja. Na czele stoi jednak Szwajcaria.
Profesor Jerzy Rzeżyński, członek Rady Polityki Pieniężnej, mówi, że jest to ciągle dalekie miejsce w pomiarze innowacyjności, ale cieszy fakt, że jest pewien postęp.
Polscy pracownicy zarabiają bardzo mało w porównaniu z płacami Unii Europejskiej. Praca ludzka jest bardzo nisko ceniona, więc nie opłaca się zastępować tej pracy ludzkiej wyższą techniką. Często tak się dzieje, że lepiej wziąć tego zwykłego, prostego pracownika, zapłacić mu mniej i jego wydłużaniem tej jego indywidualnej wydajności osiągać więcej. Innowacyjność się opłaca wtedy, kiedy ludzie dobrze zarabiają. Wtedy przedsiębiorcy są bardziej innowacyjni, zastępują tą ludzką pracę. Ludzie się angażują w inną działalność, prawda, i tak rośnie gospodarka. Więc przede wszystkim trzeba zrealizować ten program wyższych płac. Ale można powiedzieć, jest pewien sygnał, że jakiś kierunek jest właściwy, że ten cel zostanie osiągnięty.
Wynik w zakresie innowacji stanowi średnią z pomiaru wartości 25 wskaźników. W przypadku Polski skok z rankingu dotyczący 14 wskaźników.
Pod hasłem Droga do źródła trwa 35. Piesza Pielgrzymka Kaszubska. Pielgrzymi idący z Helu na Jasną Górę udadzą się w tym roku również do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży.
Niemal 250 uczestników pielgrzymki ma do pokonania łącznie 770 kilometrów. Piesza pielgrzymka kaszubska jest najdłuższą w Polsce.
Ksiądz profesor Jan Perszon, kierownik pielgrzymki, powiedział, że już 5 lat temu zrodził się pomysł, aby tegoroczne rocznicowe pielgrzymowanie nie kończyło się na Jasnej Górze, lecz w Łagiewnikach, Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia.
5 lat temu, kiedy szliśmy do Lewoczy, kończyła się pielgrzymka, postanowili, że następna rocznicowa okrągła 35. będzie właśnie do tego Centrum Światowego Kultu Miłosierdzia, do Łagiewnik. A Ojciec Święty Franciszek, kiedy był w Rio de Janeiro, zrobił na mnie niespodziankę, zapowiadając Kraków. No i potem termin musieliśmy zmienić w Helu. Łącznie chcemy zrobić 770 kilometrów i sądzę, że jako zorganizowana pielgrzymka, no robimy swego rodzaju ewenement. Taki malutki, pobożny rekord, idąc z Helu właśnie na Światowe Dni Młodzieży, ale w gruncie rzeczy do centrum, do źródła, do Miłosierdzia Bożego na Łagiewnikach. Tam będzie nasz finał, a potem już tylko wielkie świętowanie z młodymi całego świata.
35. Piesza Pielgrzymka Kaszubska na Jasną Górę dotrze 21 lipca, a do Krakowa 25 lipca.
Światowe Dni Młodzieży pod hasłem Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, odbędą się od 26 do 31 lipca. Od 27 lipca w Polsce będzie przebywał Ojciec Święty Franciszek.
Jedenastego września odbędą się wybory parlamentarne w Chorwacji, ogłosiła prezydent tego kraju Kolinda Grabar-Kitarović. Do wyborów dochodzi po przejęciu wotum nieufności w czerwcu wobec premiera Tiroma Oreškovića.
Koalicja rządowa złożona z konserwatywnej chorwackiej wspólnoty demokratycznej i centrowej partii Most nie mogły porozumieć się co do zasadniczych reform gospodarczych wymaganych przez Unię Europejską, której członkiem Chorwacja jest od 2013 roku.
Za wotum nieufności głosowali również posłowie opozycji socjaldemokratycznej SDP.
Według mediów do upadku rządu przyczyniło się między innymi ujawnienie działań byłego już pierwszego wicepremiera Tomislava Karamarki, sprzecznych z interesami państwa chorwackiego.
Politykowi zarzuca się, że jego małżonka współpracowała z lobbystą węgierskiego koncernu paliwowego MOL, podczas gdy Chorwacja jest w sporze prawnym z koncernem.
A wyniki najnowszych sondaży wskazują, że faworytem w przyspieszonych wyborach będą socjaldemokraci.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.